Dzisiaj bohaterem audycji będzie Don Airey, a więc muzyk, który gra na klawiszach, na instrumentach klawiszowych właśnie w Deep Purple od 2003 roku, od płyty Bananas. Rozmowa telefoniczna odbyła się kilka tygodni temu, kiedy Don wrócił z trasy koncertowej z Deep Purple. Zadzwoniłem do jego brytyjskiego domu. No i rozmawialiśmy mniej więcej 25-30 minut. Większość z tej rozmowy dzisiaj do godziny 22 na antenie Radia Łódź. To zaczynamy. Zapytałem Dona, czy kiedy startował w Deep Purple, kiedy zaczynał grę z nimi w 2003 roku, to myślał, że ta współpraca i ta przygoda potrwa tak długo?
No, not at all. You know, three,
nie, w ogóle. Najwyżej 3-4 lata. To niezwykłe, że zespół odnosi tyle sukcesów w ostatnich latach, ciągle koncertuje, nagrywa, tworzy.
You know, the consistency with which we've toured and recorded and... It's been marvelous experience.
To rzeczywiście wspaniałe, ale powiem ci coś o Deep Purple. W tym zespole nigdy nie możesz czuć się komfortowo. Jest jakiś nerw, który ciągle pcha nas do przodu. Nigdy nie można spocząć na laurach. Zawsze musisz mieć uszy i oczy szeroko otwarte. A co dzisiaj jest dla ciebie największym wyzwaniem w byciu członkiem Deep Purple? Największym wyzwaniem zawsze jest następny koncert albo nagranie. Myślisz sobie... Jestem tak dobry jak mój ostatni występ, a akurat w przypadku Purple koncerty zawsze są naprawdę dobre, a więc czekam na kolejny. Wszystko jest wyzwaniem, trasa czy cokolwiek, co mamy w planach, a zawsze mamy jakieś plany. Więc dobrze jest być tego częścią. Ja cieszę się moją pracą. Chyba nigdy nie sprawiała mi tyle radości, ale bycie w trasie jest naprawdę bardzo męczące. Nie można tego robić, jeśli po prostu się tego nie kocha. To niemożliwe.
Process and you've got to love what you do. And I think if you didn't get to play, you wouldn't do it because it's so impossible, really.
Wróćmy do ostatniej studyjnej płyty Deep Purple, Now What. Jak brzmi dla ciebie po dwóch latach, kiedy słuchasz jej, mając odpowiednią perspektywę? Wiesz, to zabawne, bo dzisiaj dla mnie ta płyta brzmi lepiej niż dwa lata temu. Czasami to zabiera chwilę, zanim przyzwyczaisz się do tego, co nagrałeś. Po tym czasie okazuje się, że płyta brzmi inaczej, niż sobie wyobrażałeś, a to zawsze jest dobre. Lubię feeling, który słychać na Now What. Okrzepliśmy jako zespół, czuć tu pewną solidarność. Do tego wspaniale spisał się nasz producent Bob Ezrin. Bob był kluczową postacią dla całego projektu. Od pierwszej chwili, kiedy zaczęliśmy nagrywanie, nakręcił nas, mówił prosto z mostu, co mu się podoba, a co nie. Poza tym zawsze ma jakiś pomysł, sugestie. To znakomity producent. Ale przecież macie w zespole świetnego producenta, nazywa się Roger Glover. Tak, ale Roger był po drugiej stronie. Uwierz mi, to bardzo trudne samemu realizować swoje nagrania. Twój osąd jest lekko zachmurzony. Jesteś nieobiektywny, dlatego Roger był zadowolony, że to Bob przejął kontrolę nad produkcją. Porozmawiajmy o przyszłości. Naszym gościem jest Don Airey, przypominam, klawiszowiec zespołu Deep Purple. Robert Fripp powiedział kiedyś, że jeżeli chcesz odnieść sukces jako profesjonalny muzyk w Anglii, to musisz mieszkać w Londynie.
He didn't live in London.
Yeah, he did. A on mieszkał w Londynie?
No, I don't.
Tak.
I moved out of London.
Ja tak nie uważam. Sam wyniosłem się z Londynu dawno temu. Jeżeli chcesz być muzykiem studyjnym, to tak, musisz mieszkać w Londynie. Ale jeżeli jesteś częścią zespołu, tak jak ja, to już niekoniecznie. Kiedyś mieszkałem w Londynie i tęsknię za tym miastem. Ale czy jako młody człowiek przyjechałeś do Londynu, bo chciałeś być profesjonalnym muzykiem? Dokładnie. Zacząłem mając 21 lat, grałem podczas rejsów na statkach, odnosiłem naprawdę spore sukcesy. Po kilku latach wróciłem do rodzinnego Sunderlandu. I miałem wystarczająco pieniędzy, żeby kupić trzy domy. Oczywiście nieruchomości były dużo tańsze. Ale po dwóch dniach powiedziałem sobie, jadę do Londynu. Spakowałem klawisze do samochodu i pojechałem. Znalazłem jakiś lokum. Wkrótce zacząłem grać w klubach i tak trafiłem na Cozy'ego Powella. A jaki był Londyn na początku lat 70? Okropny. Zapadły, z odrapanymi budynkami. Ludzie byli rozczarowani. Wiesz, lata 70. nie były najlepsze dla Anglii. Wszystko się waliło, ale scena muzyczna była inna, była bardzo dobra. Później zdecydowaliśmy się wyjechać z Londynu, bo chcieliśmy lepszego życia, niż mógł on zaoferować. Oczywiście w tym mieście przez lata wszystko się zmieniło. A co do muzyki, lubiłem jazzowe grupy, na przykład Mahavishnu Orchestra, Chicago Korea, ale zespołem, którego słuchałem najwięcej i wciąż go najbardziej lubię, był Cream, prawdopodobnie najlepsza brytyjska grupa wszechczasów.
And what about Deep Purple?
A co z Deep Purple? Oczywiście byłem ich fanem, byli wspaniali. Teraz jestem częścią zespołu, to zupełnie niebywałe. Pracowałeś z wieloma wielkimi artystami, między innymi z Black Sabbath podczas sesji do płyty Never Say Die. Zagrałeś tam większość partii klawiszowych. Jak wspominasz te sesje? Było niesamowicie, mimo że bałem się trochę współpracy z nimi. Każdy słyszał historię o ich stylu życia, zwłaszcza zachowaniu Ozziego, ale to były świetne sesje. Kiedy z nimi pracowałem, Black Sabbath byli fenomenalnym zespołem. Tony Iommi, cóż za gitarzysta. Wtedy też zacząłem przyjaźnić się z Ozzym. Byli fantastyczni, ponieważ dali mi pełną wolność w mojej grze. Zaproponowali mi grę nie dlatego, żebym wykonał ich polecenia, ale liczyli, że dodam do płyty coś od siebie. Klawiszowe intro w utworze Johnny Blade nagrałem za pierwszym podejściem. Usłyszałem, chodź do nas, do reżyserki. Myślałem, że to koniec, ale usłyszałem, świetne, mamy to, intro pojawiło się na płycie. A co powiesz o pracy nad jednym z moich ulubionych utworów, Air Dance? Mieliśmy z nim sporo problemów. Najpierw musiałem poćwiczyć z Tonym, zanim cokolwiek nagraliśmy, ale wyszło pięknie. Zapytałem Dona o współpracę z Ozzym Osbornem na początku solowej kariery Ozziego. Wygląda na to, że całkiem źle się bawiliście. Wiesz, kiedy byłem w zespole Ozziego, to był czas wielkiego sukcesu. Graliśmy 9-miesięczne trasy, co wywołuje spory stres. Nie jest tajemnicą, że Ozzy sporo pił, brał narkotyki, ale uwierz mi, nigdy nie miało to wpływu na jego formę na scenie. Wspominam te czasy z wielkim rozrzewnieniem, ale nie chciałbym jeszcze raz przez to przechodzić. Jedna z najsłynniejszych anegdot dotyczących koncertów Ozziego dotyczy twoich problemów na scenie w Madison Square Garden.
New York!
O, masz na myśli Nowy Jork. Było fenomenalnie. Chodziło o to, że pojawiałem się na scenie wznoszony przez hydrauliczny podnośnik. Grałem wstęp do Mr. Crowley. Kiedy winda wyniosła mnie do góry, kable od moich klawiszy i samego podnośnika wyrwało z gniazdek. Straciłem zasilanie. Więc w połowie drogi w górę znalazłem się w lekko niezręcznej sytuacji. W Madison Square Garden nastała cisza. Zacząłem wołać mojego technicznego. Bobby, podłącz wtyczki do gniazda, co w końcu mu się udało. Mój podnośnik zaczął się bujać na różne strony, a zresetowane klawisze były rozstrojone. Byłem przerażony, chociaż dzisiaj wydaje mi się, że w sumie to było zabawnie.
And did Ozzy react?
A czy Ozzy jakoś zareagował?
Yes, he did. He sang Mr. Airy, what went wrong with your gear? The first time, that's what he sang. The audience, there was a huge cheer.
zmienił pierwszą linijkę tekstu. Mr. Crowley zaśpiewał Mr. Airy, co stało się z twoim sprzętem, a publiczność miała niezły ubaw. Zapytałem Dona też o to, czy ma jeszcze kontakt z Ozim. Powiedział, że ostatnio widzieli się mniej więcej 10 lat temu. Trzeba było też zapytać Dona i Raya o to, jak wspomina Randy'ego Rhoadsa, gitarzystę zespołu Ozziego, który zginął w tragicznych okolicznościach. Wiem z wielu wywiadów, że Don nie chce poruszać tego tematu i właściwie odpowiedział jednym zdaniem. Był świetnym kumplem i niezwykłym gitarzystą, zabawnym, inteligentnym. Jego gra zapierała dech w piersiach. Powiedziałem Donowi, że jestem wielkim fanem zespołu Colosseum 2, który współtworzył razem z Johnem Heismanem i Garym Moorem. No i chciałem dowiedzieć się, jak ocenia trzy wspólne nagrane przez nich płyty pod koniec lat 70. To zabawne, że dopiero teraz w sieci pojawiły się informacje o Colosseum 2, między innymi fora internetowe na temat zespołu. Wydaje mi się, że na płytach studyjnych nigdy nie uchwyciliśmy tego, jak dobrzy byliśmy w wydaniu koncertowym. To słychać na bootlegach. Z naszych występów. Wystarczy posłuchać Garego Moora. Potrafił wyjść z siebie podczas gry. Colosseum tu było niesamowitym zespołem, trochę szalonym. Kiedy wychodziliśmy na scenę, nigdy nie było wiadomo, co za chwilę się wydarzy. Ostatnim razem, kiedy widziałem Garego, rozmawialiśmy o Colosseum 2 i o tym, ile mieliśmy szczęścia grając z Johnem Heismanem. Byliśmy młodymi muzykami i mogliśmy grać u muzyka takiego kalibru. Niestety nigdy nie doszło do wznowienia działalności. Myślałem o tym, aby zadzwonić do Johna i Garego i nagrać wspólnie utwór Morning Stories Jacka Bruce'a, który kiedyś wykonywaliśmy. And shall we go and make a version of, we used to do a version of Jack Bruce's Morning Story. Niestety nic z tego nie wyszło. Bardzo żałuję, że nie zrobiłem więcej, abyśmy spotkali się jeszcze ten jeden raz. Shall we do it and get Neil Murray in? You know, for just a reunion track, but it never came about. I wish I'd done a little more to make it happen, but I didn't. Porozmawiajmy o twojej karierze solowej. Bardzo lubię trochę zapomnianą płytę K2, opowieść o triumfie i tragedii, która bazuje na historii himalaisty Jima Carreya. Leciliśmy do Japonii, kiedy grałem z Rainbow. Nagle pilot mówi, spójrzcie przez okna. Po prawo macie górę K2 i po prostu uderzyły mnie jej rozmiary. Pewnego rodzaju samotność i niedostępność. Zainspirowany tym przeżyciem zacząłem pisać muzykę. Powiedziałem o tym siostrze, która pokazała mi artykuł w gazecie zatytułowany K2 – Szczyt zniszczenia. Jego autorem był Jim Carrey, który pisał o wszystkich przerażających wydarzeniach, których doświadczył na tej górze w 1986 roku. Odszukałem Jima, opowiedział mi całą historię i tak powstała płyta. Sam nigdy się nie wspinałem, po prostu lubiłem chodzić po górach jako młody chłopak. Sporo chodziłem po górach w regionie zwanym The Lake District w północno-zachodniej Anglii. Wciąż lubię dużo chodzić i od czasu do czasu wejść na jakiś pagórek, ale nigdy nie wypuszczałem się w większe góry. Podobno twoim nauczycielem fortepianu był Polak, profesor Ryszard Bakst. Podobno uczył cię grać muzykę Chopina. He taught me how to be a musician, yeah. He taught me how to play the piano. And he taught me what music is. Nauczył mnie, jak być muzykiem, jak grać na pianinie, czym jest muzyka. Nie wydaje mi się, aby ktokolwiek nauczył mnie więcej. On był jak tornado. Istna trąba powietrzna. Niesamowity człowiek i muzyk. Incredible player. I think I might Myślę, że wplotę w moje solo podczas koncertu w Polsce fragment muzyki Chopina. Muszę zajrzeć w notatki, ale coś zagram. Chopin to część mojego życia. Każdy pianista ma gdzieś w sercu jego muzykę. Wiem, że jesteś kolekcjonerem płyt winylowych, a zwłaszcza jazzowych. Oto co mówi Don Airey. Tak, mam ich około 4000. Rock, jazz, soul. Każdy styl na swojej półce. Kolekcja jazzowa oczywiście jest największa. Wiesz, ja mam 52 płyty samego Jimmy'ego Smitha. Chodzi o dźwięk, jest inny. Młodzi ludzie zaczynają to odkrywać. Jest cieplejszy. Czujesz, jakby ludzie grali obok ciebie w tym samym pomieszczeniu. Lepiej nie umiem tego wyjaśnić. Zawsze słuchałem płyt winylowych i będę ich słuchał. Aby wiernie oddać jakość dźwięku płyty winylowej, dźwięk cyfrowy musiałby być 100 razy lepszy niż teraz, a i tak dopiero zbliżyłby się do jakości analogowej, nawet taśmy. Używam taśmy w moim studio. Ostatnio remasterowaliśmy stare taśmy nagrane w rozgłośniach radiowych jeszcze z Cozim Powellem. Użyto tylko dwóch śladów. Kiedy założyłem taśmę, mój młody inżynier, który nie pracował nigdy na tym nośniku, dosłownie spadł z krzesła. On jest dobrym inżynierem i wyczuł różnicę. Po prostu oniemiał. Zawsze pytam o to muzyków, jaką radę daliby młodym, którzy dopiero zaczynają swoją profesjonalną przygodę na scenie. Sprawdź, czy działa twój sprzęt, czy działa samochód. Nigdy nie wiesz, co stanie się w drodze. Zagranie koncertu to pestka, ale dostać się na niego i wydostać to sztuka. Sprawy logistyczne to podstawa. A druga rada jest taka, jaką udzielił mi kiedyś mój nauczyciel Richard Baxt. Trzy najważniejsze rzeczy to ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i nigdy nie przestawać. Na sam koniec rozmowy z Donem Airym musiałem zapytać jeszcze o utwór Child in Time. Wiem, że Ian Gillan nie chce wykonywać już go na koncertach. A czy ty kiedyś poprosiłeś go o to, aby specjalnie dla ciebie zaśpiewał ten utwór? Powiedziałby, zaśpiewam i to będzie koniec trasy. Ten utwór jest nieprawdopodobny wokalnie. Tak, czasami gram go na koncertach solowych, ale to hołd dla Johna Lorda i jego pięknej partii na Hammondzie. A czy pytałem Iana o Child in Time? A czemu miałbym?
Because it's a great song.
Bo to świetny utwór. Wiesz co, jak go spotkasz, sam zapytaj. Dowiesz się, jaka jest odpowiedź.